Świat bez granic. Radiowy klub podróżników. W programie Sławomira Stelmaczonka.
Witam serdecznie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania z szerokim światem. Dzisiaj przypomnę, gościem Świata bez granic jest pani Katarzyna Tołwińska. Urodzona w Warszawie, tam skończyła Uniwersytet Warszawski, politologiem, public relations, związana z naszym regionem również silną więzią. Korzystam z obecności pani Katarzyny w Polsce w przerwie między podróżami po szerokim świecie, żeby wypytać panią Kasię Jalan, co oznacza, przypomnijmy, podróżować, o jej podróże po Azji Szerokiej. No, Iran, mówiliśmy w pierwszej godzinie o Iranie, również bardzo niebezpiecznym zakątkiem świata jest Afganistan czy Bangladesz. Właśnie o Bangladesz śpiewał George Harrison swój wielki przebój poświęcony jednemu z nieszczęść, które ten kraj dotknęły. Pani Katarzyno, proszę powiedzieć przynajmniej o jakimś zdarzeniu, które rzeczywiście oznaczało zagrożenie w Afganistanie, gdzie przecież trwa bezustanna wojna. Tam się czuje właśnie prawo szariatu, potęgę talibów i tak dalej, bardziej niż w wielkich miastach Teheranu, Iranu w Teheranie na przykład. Jak tam było w samym Afganistanie?
To główne zagrożenie, które jest w Afganistanie, tak jak wspominałam, to są porwania. Aha. I tak naprawdę każde wyjście na ulicę samotnie, bez asysty kogoś, do kogo się ma zaufanie, to jest pewne zagrożenie. Zagrożenie wynikające z tego, że tak naprawdę są bardzo wysokie nagrody finansowe za podanie informacji o obcokrajowcu. Więc w pewnym sensie każda osoba, którą się spotyka, jest potencjalnie osobą, która mogłaby być takim informatorem, więc tutaj jest, na tym polega największe zagrożenie.
I była pani wierna swojej zasadzie podróżowania samotnie, również tam, bez żadnej ochrony, jakiejś przygodnej, przyjaciółki, znajomej?
Bez ochrony. To było wręcz zabawne. Ja rzeczywiście miałam taką historię, kiedy gdzieś wyszłam po pomidory i tam lokalna Afganka, która mieszka w Kabulu, kilkakrotnie się mnie pytała o to, gdzie jest moja ochrona i gdzie jest mój samochód, gdzie jest mój kierowca. Ponieważ tam oczywiście w Afganistanie jest mnóstwo obcokrajowców, którzy pracują dla organizacji pozarządowych, czy dla organizacji, które tam w tej chwili działają, i instytucji, i oni nie poruszają się inaczej niż właśnie z ochroną, z samochodami,
Żeby przynajmniej był jakiś świadek czegoś.
Tutaj to zagrożenie istnieje. Natomiast ja w ogóle w taki sposób nie podróżuję, więc dla mnie samo bycie w Afganistanie to było uczenie się podróżowania na nowo, dlatego że moja podróż polega na tym, że ja spotykam się z ludźmi, daję się im ponieść, daję się im zaprosić na herbatę, odpraszam na tą herbatę, pozwalam sobie wchodzić do domów, rozmawiam. Tutaj tak naprawdę zostałam trochę straumatyzowana też przez ludzi, którzy byli wokół mnie, i też przez to, że nie chciałabym ich narażać, te osoby, które się mną zajęły, czy mi towarzyszyły. Więc tego nie robiłam. I to było trudne podróżowanie. Ja nie lubię tak podróżować, ale
nic się nie wydarzyło.
Tak. Ale... Bo poza tym aspektem tej właśnie tego zagrożenia porwaniami, to tam są, Tak jak i w Iranie, tam są cudowni, gościnni, wspaniali ludzie. To są ludzie, którzy, podobnie jak Persowie, to są ludzie, którzy mają zamiłowanie do poezji. Tam mężczyźni spotykają się wieczorami i przez godzinami potrafią deklamować poezję i robić konkursy, który z nich tą poezję deklamuje i czy tworzy najlepiej. To są niesamowicie subtelni i tacy bardzo delikatni ludzie.
Pani Katarzyno, ale rodzi się pytanie, co panią tam zagnało, co panią skusiło? Czy w drodze do Indii, do Bangladeszu, bo przecież wszyscy wiemy w ostatnich dniach, tyle się czyta przecież o tej dzielnej, kilkunastoletniej mieszkańce Pakistanu, która walczyła o prawo dziewcząt do nauki. Została przez to prawie zabita, prawda? No, teraz laureatka Nagrody Sacharowa, mają włos pokojowej Nagrody Nobla. To przecież o krok. Co panią skłoniło, żeby właśnie tam? No wiadomo, ludzie wszędzie są ludźmi, można mieć kontakt jakiś fajny, już pomijając urodę pejzażu i te rzeczy.
Ja mam też takie poczucie, myślę, że poza tym, że chciałabym...
Chciałam wyzwaniu?
Nie. Myślę, że to bardziej było... Ciekawość świata, ale też taka moja frazuna, ja mam taką niezgodę na niesprawiedliwość, a wydaje mi się, że mówienie na przykład o tym, że Afganistan to jest miejsce, gdzie żyją terroryści. To jest ogromna niesprawiedliwość w stosunku do tych ludzi, którzy tam żyją. Ja tam nie byłam, a tak naprawdę bardzo ciężko jest się przebyć przez informacje, które podają media na temat Afganistanu, więc po to, żeby zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, musiałam tam pojechać. I w tej kwestii się nie pomyliłam. Spotkałam tam ludzi absolutnie niesamowitych.
Czyli co przesadzamy, mówiąc o tej presji fundamentalizmu, szariatu, wszechwładzy duchownych tamtejszych. No przecież nazwa sama, islamskie państwo Afganistanu, to tak jakby powiedzieć katolickie państwo Polska.
No oczywiście.
Przy taki... całej wielości przecież katolików u nas.
Tak, w tej chwili Afganistan ma taką ambicję bycia państwem, znaczy ambicję, próbę bycia państwem demokratycznym i jakoś próbuje sobie z tym...
jakąś otwartością troszeczkę może.
To jest niesamowicie złożony problem, ponieważ Afganistan to jest miejsce, gdzie nie ma Afgańczyków, tak? To tam są Pasztuni, tam są, dużo różnych różnorodność etniczna, która już powoduje ogromną komplikację, jeżeli chodzi o jednoczenie samego narodu. Do tego jest też taka idea bardzo silnie w Afganistanie przedstawiana wielkiego Afganistanu, czyli Afganistanu, którego granice idą prawie że do połowy Pakistanu, które w tej chwili są na terenie Pakistanu, więc tu jest ten ogromny konflikt. Jest duży konflikt między Pakistanem a Afganistanem jako takim. To jest niesamowicie złożona sytuacja. I ona jest, to są w ogóle rzeczy, które są obok samych problemów z talibami, z samych problemów z młodą demokracją, z rządami, z religią, z tym wszystkim, co się dzieje. Nasze wtrącanie się w to też mam wrażenie, że nie pomaga. To jest
na
moja
pewno,
osobista
pomysł. Na pewno. I Amerykanie, i Rosjanie o tym się przekonali aż wystarczająco dramatycznie. No, była pani nie tylko w Kabulu, ale ruszała pani też w góry, do jakichś mniejszych miejscowości. Czy ograniczyła się
pani raczej? Przyjechałam z północy na... północy przez cały Afganistan na południe do Kabulu. Także spędziłam głównie czas w Kabulu, w Mazar Sharif, w drodze i też miałam niesamowite szczęście być zawiezioną do wioski i zaznać trochę takiego prawdziwego wiejskiego życia. Nie wiem nawet, jak nazywać ta wioska. Tam byłam zawieziona pod osłoną nocy w burce i tak naprawdę w ukryciu, bo to już jest bardzo niebezpieczne. Nie tylko dla mnie, ale dla osób, które mnie przyjmowały. Więc właściwie tam spędziłam też tydzień.
I bez
to był mój miesiąc w Afganistanie. Bez takich doświadczeń.
To aż trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście nie jeden globtroter by się nie odważył na coś takiego jak pani Katarzyna. Pani Katarzyna Tołwińska jeszcze przez bez mała trzy kwadranse w świecie bez granic. A jest o czym pomówić. Ja wierzę, pani Kasiu, że będziemy mieli jeszcze okazję jakoś w przerwach między pani wyprawami pomówić o ciągu dalszym.
Z ogromną przyjemnością.
O wielu rzeczach, które dziękuję serdecznie. Ale jeszcze za chwilkę powracamy do rozmowy dzisiaj o Azji.
Świat bez granic. Radiowy Klub Podróżników. W programie Sławomira Stelmaczonka.
Zanim Kalkuta, drodzy Państwo, to jeszcze trochę o Bangladeszu. No, miasto, państwo raczej nie nazbyt często odwiedzane przez turystów. Ludowa Republika Bangladeszu. Bangladesz śpiewał George Harrison dzisiaj, ale jaki jest ten Bangladesz? Jak tam pani właśnie dotarła i co można ciepłego i dobrego o tym kraju? Trudnym przecież bardzo.
Ja mogę bardzo dużo powiedzieć ciepłego o Bangladeszu. Dla mnie Bangladesz to jest taki synonim podróżniczej przygody. Tam rzeczywiście to jest kraj islamski, więc jest ten aspekt, a jednocześnie to jest taki islam bardzo kolorowy. Po prostu w kobiety w purpurowych, szafirowych sari. To są tak jakby Indie, tyle że muzułmańskie. I do tego, ponieważ przez swoją lokalizację geograficzną bardzo zamknięty region, więc ta kultura jest niesamowicie silna. Do tego bardzo mało osób, które mówią w języku angielskim. Właściwie poza Daką praktycznie takich osób się w ogóle nie spotyka. Nie ma alfabetu romańskiego, więc jakiekolwiek napisy w ogóle nie wchodzą. Także to jest taka eksplorerska przygoda dla mnie. Ten miesiąc w Bangladeszu, który w większości
aż miesiąc,
tak. Tylko tyle dostałam, wizę. Chętnie bym została dłużej, powiem szczerze.
Pięknie pani powiedziała, kolorowy islam. Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić. jakiś taki właśnie wieloraki, urzekający.
No, tryskający kolorami. Aha. I też radością. To są niesamowicie radośni ludzie.
Mimo, że kraj ma stały deficyt żywności, częste klęski żywiołowe, nieszczęścia dla najrozmaitsze.
Tak.
Rzeczywiście łatwo tam się na co dzień żyje. A więcej uśmiechu na ulicy może niż w Warszawie, prawda?
Mnóstwo uśmiechu. To jest takie miejsce, które jest naładowane z jednej strony taką ogromną energią nieszczęścia, a z drugiej strony idąc ulicami jak kapiszony, tak wybuchają takie drobne radości i wszyscy się zwracają w kierunku czyjegoś śmiechu, w kierunku jego żartu. To są ludzie, którzy niesamowicie dużo czasu spędzają ze sobą, śmiejąc się, żartując. Żyjąc na ulicy nie tylko dlatego, że w dużej mierze po prostu nie mają innych miejsc do życia, ale też dlatego, że tam się toczy życie. Handel, je się, wszystko się dzieje na ulicy i to jest taka jedna wielka masa żywa tkanka, szczególnie w Dacy, bo oczywiście w miejscach na prowincji jest, gdzie jest dużo przestrzeni, gdzie są pole ryżowe, to życie toczy się inaczej, ale dla mnie Bangladesz to była fantastyczna przygoda, jeżeli kimś jest taka żyłka, żeby iść się odkrywać, to Bangladesz myślę, że ma nieskończone możliwości pod
na
tym względem.
Na pewno aż się prosi o obiektyw, o oko kamery, każdy widok na ulicy, czy właśnie gdzieś tam w tych wielkich rozlewiskach. Oni się cieszą choćby z tego, że akurat Ganges nie wylał, prawda, co często czyni i tak dalej. Był to kiedyś kraj baśniowych bogactw i przez całe stulecia zwano to państwo Złotym Bengalem, Sonar Bangla, stąd ta piękna nazwa Bangladesz, ale zachłanność władców sprawiła, że dziś to jest jeden z najuboższych krajów świata. Niestety. I tym bardziej urzekające jest to, co pani wspomniała, że oni się cieszą życiem, potrafią być sympatyczni dla siebie, otwarci i radośni.
Bardzo, bardzo naprawdę.
Co panią najbardziej tak urzekło właśnie oprócz tego ciepła w ludziach w Bangladeszu? Czy klimat daje się wytrzymać? Czy można jeść coś na ulicy, tak jak pani mówi? W jednym z wywiadów pani przyznała, że zatruła się pani w ciągu 4 lat wędrówki tylko raz w Kuala Lumpur, prawda? Bo zjadła pani sernik.
Sernik, tak. Tutaj mnie po prostu została moja bardzo szybka karma za łakomstwo. Ten sernik kosztował mnie dzienny budżet na jedzenie.
Ale tak piła pani wodę na ulicy, bo złota zasada pić tylko z zakręcone butelki, prawda, mineralki importowane czy fabrycznie.
Ja się do tej zasady nie stosuję, przy czym, no tak jak mówię, ja mam komfort czasu, gdybym się pochorowała, to ja mogę gdzieś
pani za sobą nie wozić?
Mam jakieś drobne rzeczy. Wjeżdżałam z jakąś apteczką, ale po drodze porozdawałam te wszystkie rzeczy, także właściwie jedyną rzecz, którą miałam ze sobą, to mam takie środki, które na wypadek, gdybym zachorowała na malarię, to mogę wziąć i one dają mi dodatkowo 24 godziny na dotarcie do szpitala.
Ale nic pani nie ugryzło, nie skaleczyła się pani, raz tylko się przetruła sernikiem.
Tak, przetruła się tylko raz sernikiem. W Bangladeszu pochorowałam się trochę, ale to było po prostu przeziębienie, albo no nie wiem właściwie jakaś
choroba.
Ale
to nie był winien klimat, bo klimat oczywiście nie jest łatwy.
Klimat nie jest łatwy, jest dość wilgotno, gorąco i jest mnóstwo pyłu.
Tak jest.
Nie jest łatwe, ale to nie tylko w Bangladeszu. Wszędzie w tych ogórkach jest.
Może nie całkiem na temat, ale korci mnie, żeby o to zapytać. Często gości programu to pytam. Amulet, talizman. No nie robię z pani osoby przesądnej, wykształcona przez Europejka, ale coś, co pani na przykład czasem lubi przywieźć. No tak jak oko z Tybetu, oko Horusa, prawda?
Właśnie sama niczego nie kupuję. Natomiast już jakoś tak się stało podczas tej podróży, że spotykam ludzi, którzy dają mi w prezencie, to jest zawsze związane z jakąś emocją, bransoletki. I mam bransoletkę, którą mi zawiązano na ręku kilka lat temu w Bangkoku. Spotkany chłopak, który wcześniej pracował w hospicjum w Kalkucie, który mi to utkał. Mam taki naszyjnik, taką małą bransoletkę, którą dała mi dziewczynka mała tybetańska, oddała mi swoją własną.
To bardzo cenne
pamiątki. I to są dla mnie bardzo cenne pamiątki. Ja generalnie niczego nie kupuję, bo musiałabym to ze sobą nosić.
No tak,
więc to jest kłopotliwe.
No
nie, sukienki
piękne,
nie.
Tak. Ale te precjoza rzeczywiście, to ma wagę amuletu i na pewno przynosi pani szczęście.
Tak, ja wierzę w to, że to ma.
Dlatego ma pani ten taki cudowny kontakt
emocjonalny. Zdecydowanie mam, czuję, że po prostu to też pomaga czasem mi, kiedy jest ciężko, bo nie zawsze jest wesoło nie zawsze jest przyjemnie.
I dobrze właśnie dotknąć tego ciepła tamtejszego słońca przywiezionego gdzieś tam z końca świata, jako pamiątkę po jakimś cennym, fajnym kontakcie z mieszkańcem tamtych zakątków świata. Proszę Państwa, już tylko pół godziny dzieli nas od końca programu. Jeszcze przez chwilkę wśród nas pani Katarzyna Tołwińska, podróżniczka z pasji, z przekonania i dla przyjemności życia po prostu również, niezależnie od ryzyka, jakie to podróże czasami ze sobą niosą.
Świat bez granic. Radiowy Klub Podróżników. W programie Sławomira Stelmaczonka.
O Indiach, o tym wielkim subkontynencie, trafna to nazwa, bo przecież półwysep jest olbrzymi, o tym wielkim kraju, jego dramatycznej historii, sięgającej paru tysięcy lat, powiedziano i napisano, zdawałoby się, wszystko. Ale na pewno będzie nas pani przekonywać przez chwilkę, bodaj pani Katarzyno, że Indie nie są takie, jakie każdy widzi. Indie są takie, jakie my je postrzegamy, bo przecież Kalkuta nocą, nie tylko jak w tej piosence, jest zupełnie inna niż New Delhi, prawda, czy gdzieś tak południe kraju. Pani Indie, raczej te północne, prawda? Czy Bombaj, Kalkuta też?
Bombaj, Kalkuta też. Kalkuta to jest w ogóle, to są moje Indie, to jest moje miejsce. Proszę. No i chciałam powiedzieć, ale mogłabym może zaryzykować nawet, że na świecie. A ukochałam sobie Kalkutę nadzwyczaj, spędziłam tam ponad miesiąc. To jest miejsce, które jest tak złożone, tak magiczne, bajkowe z jednej strony, z drugiej strony przyciągające naprawdę największe nieszczęścia ludzkie i historie absolutnie tragiczne. To jest tak, ja w Kalkucie, kiedy przyjechałam do Kalkuty, poczułam taką energię, ale też to, co widziałam dookoła siebie. To zderzenie między niesamowitą architekturą postkolonialną, która podupada. Powiem
czasem... Stolica Indii Brytyjskich.
Tak, tak, tak. Chociaż powiem, że tym kolonialnym budynkom tak trochę nadgryzionym przez ząb czasu bardzo otwarzy moim zdaniem. piękne parki, gdzie do dzisiejszego dnia wchodzą kobiety w sari z parasolkami przeciwsłonecznymi i z jednej strony taki kolonialny i spokojny południowa atmosfera, a z drugiej strony no to też to, co, o czym się często w przypadku Kalkuty mówi, mnóstwo kalekich osób doprowadzonych do skrajnej nędzy. To jest też takie miejsce, w którym w dalszym ciągu zdarzają się riksze ciągnięte przez ludzi. To jest taki bardzo przykry widok.
Tak jest.
Więc całe spektrum ludzkich emocji, ludzkich zachowań.
Tej perły w koronie, jak ta słynna powieść, prawda, opisywała, sfilmowana zresztą. Kalkuta na pewno niejedno ma spojrzenie, niejedną twarz tę zachwycającą, ale też bez porównania groźną, prawda, trudno porównywać to z Europą. Bo rzeczywiście trzeba poznać Kalkutę dłużej nieco niż w takich szybkich wycieczkach, wyprawach. Na pewno są miejsca do podziwiania, zabytki, ale też i właśnie te ulice, gdzie jaką ma się karmę takiego losu się doświadczy. Pani tak. Musiała mieć dobrą karmę.
Ja jakoś rzeczywiście być może awansem odcinam kupony i staram się teraz zapracować na to, żeby ta karma jakoś dobrze trwała w moim życiu. Kalkuta też jest takim miejscem, gdzie naprawdę jest wszystko tam. Oprócz tych miejsc, właśnie ulic, gdzie się toczy normalne życie, można przejść 300-400 metrów i tam się jest, w środku miasta jest się na wsi, gdzie tak jakby taką wieś indyjską, która by normalnie zajmowała może, nie wiem, 1000 metrów kwadratowych, zamknąć w 100 albo w 50 metrach kwadratowych. I tam są kozy, odbywa się kury, gdyby odbywa się całe takie wiejskie życie. I potem po przejściu kawałek dalej jest się znowu na ulicy, na której są eleganckie restauracje. Na której jest taka śmietanka indyjska, hinduska.
Raczy
kawą, herbatą, czyta gazety. Miejsce naprawdę i każdy... Ja będąc tam, właściwie każdy mój przystanek na herbatę, to była historia. To było spotkanie z kimś, kto opowiadał mi książkę.
Tom niekoniecznie książek, musiał to być jakiś życie. Guru, prawda?
Absolutnie, nie. Zwykłe ludzkie historie. Fascynujące. To jest naprawdę takie miejsce, jak myślę, że Christian Andersen byłby taką osobą, która mogłaby opisać. Każdy zakątek, każdy róg ulicy, to jest książka, to jest opowieść.
Trzeba by może talentu Szeherezady, wieść niesie o królu szczęśliwy i tak dalej. I te tysiąc jedna noc. Również tam mogłaby się niejedna z opowieści przecież opierać na faktach, nie faktach, na legendzie, wyobraźni, na Ramajanie, na Bodhisat, jakimś ważnym właśnie nauczycielu wiary. No, Kalkuta, bagatela, ma 11 milionów mieszkańców. Tak tylko w powierzchu śmigając tak. Po statystykach tamtejszych, bo być może i więcej. Drugie co do wielkości miasto Indii, tuż po Bombaju. A Bombaj, da się porównać z Kalkutą?
Zupełnie inne miasto. Ja Bombaj też bardzo lubię. Mam do niego ogromny sentyment, do tego miejsca, ale to jest zupełnie inne miasto. Też jedno z moich ulubionych.
Inne architektury. Gigantyczne, tak. Bollywood, prawda? Bollywood. Gdzie więcej się kręci filmów niż w Hollywoodzie.
Oj, tak, zdecydowanie, tak. I z większym, mam wrażenie, rozmachem również.
Tak
i też Bollywood, nie Bollywood, przepraszam, tylko Bombaj to jest też miejsce, gdzie zbiera się śmietanka i filmowa, i aktorów, i nie tylko. Więc można zobaczyć na ulicach głównie. No, niesamowite bogactwo. Te Indie, które są, to po prostu nieprawdopodobne. W dalszym ciągu w mieście, w którym jednocześnie odbywa się taki standardowy, powiedzmy średni poziom życia Hindusów, gdzie również można zobaczyć ludzi, którzy ubrani w eleganckie garnitury śpią na ulicach, ponieważ tak jest im bliżej do pracy. Też jest ta cała warstwa społeczna, która takich yuppie, powiedziałabym, osób, które pracują bardzo dużo. Także Bombaj jest innym miejscem niż Kalkuta, ale też bardzo ciekawym i takim żywym. Indie całe są niesamowicie intensywne i nawet nawet na pustkowiu w Indiach natura jest tak, natura, słońce, pogoda, temperatura, wszystko jest tak intensywne, tam nie bardzo można odpocząć, tak odpłynąć.
Trudno porównać na przykład Bombaj z jakimś wybrzeżem norweskim, fiordu.
Oj, zupełnie nie ma. Nie ma takiego porównania.
Chciałabym tego. Kształty, barwy i nastroje, właśnie to tempo życia i intensywność, jak pani mówi, tego wszystkiego, to tak jakby jakiś malarz kolorysta chciał namalować jakąś bitwę pod Grunwaldem, powiedzmy. Jakimś niewielkim płótnie, we wszystkich kolorach. Rzeczywiście o Bombaju można długo. W Bombaju też spędziła pani sporo czasu zapewne, bo tak jak mówimy, wypada pani zazdrościć choćby tego, że ma pani czas na te podróże i że nie musi pani z zegarkiem, kalendarzem w ręku wytyczać sobie tras.
To prawda, muszę powiedzieć, że to jest chyba też taka pewność tego, że takie przeświadczenie wewnętrzne, że czas to jest coś, co jest nam... To jest jedna rzecz, która jest nam prawdziwie dana i nikt nam go nie odda, więc ja ten czas swój bardzo sobie cenię i wbrew pozorom tego, że tak naprawdę można było powiedzieć, że 4 lata, że nic nie zrobiłam, nie dołożyłam sobie niczego do CV, nie zbudowałam domu, nie kupiłam sobie kolejnego
wszystko
samochodu i tak dalej.
Młodą
kobietą. I nie zamierzam, jeżeli mam być szczera. Ja już mi takie życie, ja sobie bardzo cenię takie życie i ten czas, który chciałabym poświęcać świadomie czemuś, a nie go spędzać, a nie go konsumować na produkowanie czegoś innego.
Otóż to.
Mam.
Podróżą każda miłość jest, znana piękna piosenka. Miłością każda podróż jest, bo przecież każda pani wyprawa to jest jakaś burza emocji, fala wspomnień, brzęk tych amuletów, przecudnych pamiątek, które przywołują jeszcze piękniejsze spotkania i wydarzenia. Indonezja, proszę państwa, kolejna kraina baśni, trudna do opisania, bo przecież mnogość wysp, form kultury, czerpanych z przeszłości, reliktów wspaniałych, kilku tysiącleci sięgających właśnie dziejów świata i człowieka, ale też przecież wyzwania stawiane przez współczesność temu zakątkowi naszej planety. Jak się żyje w Indonezji? Czy pani miała jakieś takie wytyczone trasy? Powiedzmy, muszę dotrzeć na Bali na przykład.
Och, nie. Akurat przejechałam przez Bali, byłam właściwie jakiś moment na Bali, ale
widziała pani
to raczej byłoby...
Prawda,
to byłoby raczej jedno z takich miejsc, których bym raczej unikała, gdybym miała przejeżdżać jeszcze raz w tym. Bali to jest zupełnie inny twór i niezależnie od tego, tego, że to jest też inna religia i inny twór sam w sobie, to w tej chwili jest to miejsce tak niesamowicie turystyczne i tak zmienione przez turystów, że bardzo ciężko jest tam moim zdaniem odnaleźć jakąś taką oryginalność. Bo to jest dość mała wyspa i tak naprawdę niewiele trzeba, żeby ona została opanowana przez ten przemysł turystyczny. Więc Indonezja to jest ogromne. Ja byłam w Indonezji ponad 18 miesięcy, więc to jest, ja mogłabym latami opowiadać.
I nurkowanie, bo przecież nie wspomnieliśmy jeszcze, a zdradziła pani, że lubi pani nurkowanie po rafach, jakichś ciekawych miejscach. Miałem kiedyś tutaj dwóch panów, gości bardzo ciekawych również, którzy mówili właśnie o nurkowaniu gdzieś tam przy Borneo, czy przy Jawie.
Och, nurkowanie w Indonezji jest spektakularne.
I naprawdę, robiła pani też właśnie takie,
sporo
nurkowałam. Wyzwania, te formy sportu.
W Indonezji tam, no chyba z mojej perspektywy, ja może wykonałam około 100 nurkowań w Azji. Najpiękniejsze i najbardziej różnorodne miejsce to jest Raja Ampat, fragment indonezyjska, część Papuły. I to jest niewiarygodne. Ja w ogóle uważam, że nurkowanie to jest jakby wejście w inny świat zupełnie. To jest drugi świat równoległy, który się toczy.
Podobno więcej form życia niż ponad powierzchnią wody.
To prawda.
Tak. Wiele jeszcze nieznanych gatunków.
Wiele nieznanych nieodkrytych gatunków. Pod wodą całe formacje koralowców, całe krajobrazy, to jest całe życie, które tam się toczy. To podczas takich dłuższych nurkowań, czy tego, kiedy się powtarza dość często, można zauważyć, jak się to wszystko dzieje, jak w interakcje wchodzą zwierzęta i ryby i różne stworzenia podmorskie. No to jest bajeczne. A Indonezja jest pod tym względem szczególnie jakoś tak błogosławiona, bo mnóstwo jest takich miejsc, w których rafa jest w ogóle prawie nienaruszona i chociaż niestety jest też bardzo dużo miejsc takich, w których na skutek na przykład wędkowania czy łowienia ryb dynamitem ta rafa jest zniszczona.
Czy kontrolują przy opuszczaniu Indonezji, czy się czasem kawałka rafy nie wywozi z Egiptu? Nie sposób.
Nie, ja z taką kontrolą się nie spotkałam. Aha. Indonezja to jest jednak... Nie. Spotkałam się z czymś takim, chociaż być może wylatując z Bali, tak? Aha. To jest też specjalne pewnie lotnisko w Denpasar, kiedy inne zasady. Więc to jest taki trochę kłopot dla mnie z Indonezją. Z jednej strony to jest raj na ziemi, to jest przepiękne, fantastyczne, niesamowicie bogate kulturowo i nie tylko miejsce. Z drugiej strony miejsce bardzo smutne, bo w Indonezji bardzo dobrze widać to, jak niszczymy naszą planetę i to, jak niszczymy jakie są tego konsekwencje. Miałam przyjemność po długich, długich próbach dotrzeć do plemienia Orang Rimba. To są pierwotni
właśnie
ludzie.
Papua, wspomniała pani.
To było na Sumatrze. Aha. I to są pierwotni ludzie, którzy na tej Sumatrze żyli razem z dżunglą. Od niepamiętnych czasów są. Ja spotkałam się z wodzami tych plemion i to jest ostatnie pokolenie Orang Rimba. Oni już mówili mi o tym, że szykują swoje dzieci, młodych ludzi do tego, żeby wejść w ten świat cywilizacji, ponieważ nie są w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonowali wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że wycinane są lasy tropikalne i podobnie jak zwierzętom typu słoniom, tygrysom sumatrzańskim, potrzebna jest określona ilość lasu, żeby przeżyć, żeby znaleźć medycynę, żeby móc żyć. Myśmy już im to zabrali.
Niestety, niszczymy naszą pramatkę ziemię bardziej niż czasami się nawet obawiamy, niż o tym się mówi na co dzień w mediach. Powoli już kończymy nasze spotkanie. Jeszcze za chwilkę fragment mojej dzisiejszej, jeszcze kawałek, kilka minut mojej dzisiejszej rozmowy z panią Katarzyną Tołwińską, która posiadła wspaniałą sztukę, posiadła, pewnie ma to jako wrodzony dar. Postrzeganie świata tak, jak nie każdemu podróżnikowi jest to dane. W sposób, który nie wszystkim się zdarza, ale za to ma pani wspaniałe wspomnienia i może pani powiedzieć, że poznałam rzeczywiście tych ludzi, u których byłam.
Że jestem zakochana, póki nie się miódź. Lucz pomylana, znów będę czuć, że żyć tylko tak warto jest. Navigare necesse est, navigare. Miłość nieznaną, na szczęśliwy los zaniosą mnie pewnego dnia.
Serce to często nasza busola, proszę Państwa. Emocje, przywiązania, sentymenty, ale też te drgnienia naszych jakichś takich zakamarków, nie wiem, wrażliwości, które pozwalają na ten wspaniały kontakt z często bardzo odległymi cywilizacyjnie społecznościami, jak choćby w Indonezji, grupa wulkanicznych wysp, tam masa wciąż czynnych wulkanów, zamieszkanych przez jedną z najbardziej zróżnicowanych nacji świata. Przypomnijmy, od tego zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, pani Katarzyno. Nazywają panią Katarzyna Jalan Jalan. To jest indonezyjskie słowo, jak pani powiedziała. Jalan znaczy podróżować, prawda?
Tak, w Bahasa Indonezja, czyli w języku, który jest wspólnym językiem dla całej Indonezji, chociaż każdy Indonezyjczyk tak naprawdę jest dwujęzyczny, bo posiada swój pierwszy język, język lokalny. Dzięki temu indonezyjski jest językiem prostym do nauczenia się, bo przede wszystkim Indonezyjczycy mają taką wyobraźnię językową, którą na przykład obcokrajowcom Amerykanom bądź Brytyjczykom, którzy mówią po, to jest ich pierwszy język angielski, im brakuje takiej wyobraźni. Często jest łatwiej dogadać się z kimś po angielsku, kto nie jest, czyli to nie jest pierwszy język, niż z takim native speakerem, jak to się mówi w tym właśnie języku. Więc w Indonezji Jalan Jalan to jest takie, nawet w Papule, czy gdzieś w jakimś dalekim Maluku, czy tam, gdzie często no naprawdę właściwie nie dociera żadna
cywilizacja.
Trochę kończy się świat. Kończy się świat w naszym rozumieniu, bo tamten świat istnieje, radzi sobie doskonale.
I chętnie by się pozbył naszego świata.
Tak, prawda? Myślę, że tak.
Niekoniecznie by chciał.
Niestety nasz, tak, niestety nasz świat głównie wkracza w takim, pod postacią chipsów i plastikowych torebek. I to się dzieje bardzo szybko. To na przestrzeni roku czy dwóch z liści palmowych, w które jest spakowane jedzenie, się pojawiają właśnie plastikowe torebki. Więc no nie wydaje mi się, żebyśmy robili najlepszą robotę w tamtej części świata. A tam ludzie są naprawdę szczęśliwi. Żyją spokojnie, powoli. Żyją kierując się sercem i żyją kierując się troską o siebie nawzajem. I myślę, że można się bardzo wiele od nich nauczyć.
Pięknie pani powiedziała, znowu powołam się na pani sformułowanie z jednego z wywiadów. Podróżowanie nauczyło mnie pokory wobec własnych przekonań. Chyba poznawanie świata w taki wspaniały sposób, jak pani to czyni od wielu lat, jest rodzajem pokory wobec czegoś, czego nie zmieniajmy czasem lepiej, prawda?
Absolutnie.
Pozostawmy takim, jakim było, choćby bardzo nas to szokowało. No klasyczne, znowu takie już naiwne, dyżurne pytanie mistrzu, co teraz na warsztacie. Żeglarzom życzę się stopy wody pod kilem. A czego życzę się wam, podróżnikom? No szczęśliwego powrotu, choćby po paru miesiącach z dalekiego świata, ale właśnie, dokąd teraz pani wyrusza? Jakie plany?
Teraz wyruszam na drugą stronę Atlantyku, czyli Ameryka Centralna, Południowa. Właściwie tam, gdzie uda mi się dobić do brzegu po przepłynięciu Atlantyku, tam zacznę. Być może wcześniej, próbując znaleźć jacht, którym będę przepłynęła, przyjadę przez kawałek Afryki.
Aha, wspaniale. No to cóż, życzę pani naprawdę wspaniałej trasy, jak najwspanialszych, cudownych, bogatych w jakieś emocje i potem właśnie będących pożywką dla wspaniałych wspomnień,
bardzo
spotkań
dziękuję.
Z ludźmi.
Dziękuję bardzo. Również państwu życzę dużo słońca i pogody.
Dziękujemy, bo będziemy za tym słońcem stęsknieni. Pani niebawem zobaczy gorące plaże i przestrzeń przeciwnej półkuli. Pani Katarzyna Tołwińska zamieszkała, jeżeli jest w kraju, w Kętrzynie. Pozdrawiamy wszystkich pani bliskich, tatę również w Kętrzynie i wszystkich kętrzynian. Życzę pani naprawdę wspaniałych podróży i mam nadzieję, że niebawem przyjdzie nam się znowu spotkać. Oby jak najszybciej.
Z ogromną przyjemnością.
Rozmowa z panią to przyjemność. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień, jak zawsze, tuż po 14.
Dziękuję również.
Dziękuję.
Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam.
Świat bez granic. Radiowy Klub Podróżników. W programie Sławomira Stelmaczonka.
Audycja powstała dzięki abonamentowi radiowo-telewizyjnemu.